Witamy w podcaście Sceptech, w którym o rozwoju technologicznym mówimy ze zdrowym sceptycyzmem. Dzisiaj rozmawiamy o wideokonferencjach, które w ostatnich tygodniach zastępują nam kontakty z ludźmi. Ja się nazywam Jacek Grzeszak, jestem analitykiem gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym.
A ja jestem Bartosz Paszcza, w Klubie Jagiellońskim piszę o nowych technologiach. Zapraszamy. Telekonferencje zastąpiły nam spotkania w pracy, zastąpiły też wielkie branżowe konferencje, a co gorsza, również wspólne siedzenie przy stole z rodziną czy w barze z kolegami i koleżankami. Ja mam rosnące poczucie niezdarności większości z nas w zdalnym spotykaniu się. Wciąż najczęściej próbujemy przełożyć tą formułę spotkań ze świata rzeczywistego do świata wirtualnego, a to po prostu trochę tak nie działa. Oczywiście widzę też zalety, bo sam fakt, że w ogóle w czasie pandemii i izolacji możemy się spotkać przynajmniej w internecie, to ogromna zaleta, a też na przykład live streamy różnych debat dają zdecydowanie większą możliwość interakcji z publicznością niż takie drętwe debaty na konferencjach. Ale wciąż nie widzę w telekonferencjach tego podstawowego takiego ludzkiego kontaktu. Pytanie też chyba, czy on w ogóle przez internet jest możliwy. Jakie są twoje doświadczenia z ostatnich trudnych tygodni, Jacku?
No ja faktycznie wcześniej nie za bardzo uczestniczyłem w jakichkolwiek telekonferencjach, chyba jak większość z nas. Zdarzało mi się łączyć oczywiście przez Skype'a z kimś. Oczywiście słuchać jakieś webinaria, czy jakieś formy takie bardziej do słuchania, no ale tutaj rzeczywiście nowe doświadczenie pracy zdalnej w trakcie pandemii, no to są różnego typu spotkania w różnych grupach o różnym charakterze i w takich właśnie średniej wymiarze, bo mam wrażenie, że albo ten Skype służył mi przed pandemią do rozmów z osobami, które się gdzieś tam daleko znajdują konkretnymi, jak chciałem je zobaczyć, albo służył mi właśnie do uczestniczenia w jakichś takich dużych wydarzeniach, ala właśnie jakieś webinaria. Natomiast nowym zjawiskiem, no to są takie kilkuosobowe spotkania, na których się opiera praca w sumie moja i wielu osób, wielu biura, które przeszły na pracę zdalną.
No i co sądzisz? Jak zastępuje to efektywnie takie spotkania osobiste w biurze? Czy jednak masz poczucie, że to się rozłazi i pewnego deficytu?
Ja mam poczucie, że jest różnie, znaczy potrafi zastępować. Tak jak mówiłeś we wstępie, to jest niesamowite, że my jesteśmy obecnie w stanie się zamknąć w domach i tak intensywnie utrzymywać ze sobą kontakty i tak podtrzymywać różne formy naszej aktywności i takiej pracowej, zawodowej i takiej prywatnej. I to nieraz naprawdę fajnie działa, więc mam poczucie, że to jest możliwe, ale już też widzę po kilku przykładach, no, że to nie jest to samo, co zwykłe spotkania, co zresztą oczywiście nie jest jakimś zaskoczeniem, ale już widzę, że są rzeczy, które działają, są rzeczy, które nie działają i dlatego z ciekawością muszę przyznać, trafiłem na artykuł na portalu Medium, który się ukazał 20 kwietnia, z poradami ze strony zawodowego organizatora wydarzeń, który obserwuje to, co się dzieje i doradza firmom i organizuje wydarzenia, gdzie przedstawia kilka porad i kilka uwag dotyczących tego, co najczęściej nie działa w tych konferencjach.
Ale może wiesz co, zanim to ja powiem też, że szczerze mówiąc moje doświadczenia z tych ostatnich dni również są oczywiście różnorodne, podobnie jak u ciebie, ale jeśli miałbym wskazać te dobre strony, co już trochę zdradzałem we wstępie, to na pewno tą kwestię live streamów, znaczy ja w ogóle widzę w nich duży potencjał. Głównie dlatego, że również w Klubie Jagiellońskim zajmujemy się organizacją debat i bardzo często jest tak, że musimy debaty praktycznie ten sam temat z podobnymi gośćmi powtarzać w wielu miejscach, w różnych oddziałach, dlatego że no oczywiście ludzie zainteresowani tematem są wszędzie, a często jest tak, że akurat najciekawsi goście niekoniecznie są w Gdańsku, w Warszawie, Krakowie, tylko trzeba ich ściągać z drugiego końca Polski albo mają czas tylko na jedno spotkanie i tak dalej, i tak dalej. Możliwość zrobienia tego przez internet umożliwia nam w ogóle oczywiście pokazanie tego we wszystkich oddziałach równocześnie. A przede wszystkim, i to mi się wydaje super ciekawe, wejście w taką lepszą interakcję z publicznością, co jest oczywiście szalenie trudne, bo nie ma jakiegoś dobrego modelu. Znaczy bardzo źle się kończą live streamy, które są przeniesieniem debat w takiej tradycyjnej formule, którą znamy z jakichś tam spotkań, konferencji i tak dalej, i tak dalej. To potrzebuje nowego formatu i trudno go znaleźć. Pewnie też właśnie częściowo artykuł w Medium, o którym zaraz porozmawiamy, trochę porusza tę tematykę. Z drugiej strony, no właśnie mam największy problem z takimi spotkaniami. Na przykład ostatnio brałem udział w imprezie urodzinowej zdalnej mojej koleżanki. Serdeczne pozdrowienia dla Kai. I super, że w ogóle oczywiście mogliśmy się zobaczyć, o czym też mówiłem we wstępie, bo przynajmniej mogliśmy jakoś tę urodzinę obchodzić. Natomiast tam realnie najbardziej odczuwałem ten aspekt, że po prostu na normalnej domówce czy przerwie kawowej podczas konferencji oczywiście tworzą się jakieś grupki, ludzie mogą ze sobą wolno rozmawiać. No w przypadku takiej konferencji online naraz mówi jedna osoba, no, co jest bardzo ograniczające, rozbijające płynność takich rozmów, powodujące, że jakby zamiast po prostu z kimś rozmawiać, to tkwimy z wyłączonym mikrofonem przez większość czasu przed ekranem. I to jest tak naprawdę męczące i no, nie daje takiej satysfakcji. To jest zdecydowanie jakieś mniej ludzkie również. Więc to jest taki chyba największy minus, który mi się przejawia. I w ogóle mam poczucie, że po prostu spotkania w internecie powyżej tych 7-8 osób, również takie w pracy, to jest bardzo mało efektywna i trudna rzecz. Sami w pracy czasami musimy takie spotkania robić, więc nie mówię, że powinno się tego całkowicie zakazać, ale gdyby się dało, to chciałbym tego zakazać, albo przynajmniej usunąć to ze swojego życia, no, bo jest to szalenie trudne do skupienia się i efektywnej wymiany.
No widzisz, no moje doświadczenie na przykład, też uczestniczyłem w urodzinach zdalnych, pozdrowienia Maćku, i mi się te urodziny bardzo podobały i uważam, że to była fajna forma. Oczywiście wolałbym się spotkać normalnie na żywo, ale jakoś spędziłem bardzo przyjemnie wieczór ze znajomymi, ale na przykład to, co wtedy zadziałało, a co mam wrażenie może mniej zadziałało przy jakimś tam innym spotkaniu towarzyskim, no to było jak taka jasna moderacja, tak powiedział, która jest bardzo potrzebna przy tego rodzaju spotkaniach. W jakiś motyw przewodni i też wykorzystanie gier online'owych najprostszych, bo myśmy się bawili w kalambury, więc już taką najprostszą z najprostszych na kurniku, bazgranie paintem. Jest to dosyć groteskowe, ale to jest forma, no, to, trzeba sobie to trochę wyobrazić rzeczywiście tak, co byśmy zrobili na imprezie, gdybyśmy byli zamknięci w gronie ludzi, bo tak jak mówiłeś, to jest podstawowa chyba różnica, co wychodzi pomiędzy tym kontaktem na żywo, a nie na żywo, no że tutaj faktycznie możemy słyszeć tylko jedną osobę. Jak tylko dwie osoby zaczynają mówić, to już się zaczyna robić szum, chaos, nie wiadomo co się dzieje. Więc faktycznie no, musimy tak rozmawiać, jakbyśmy że się cały czas słyszymy. Nawet jeśli ktoś wychodzi i odkłoży słuchawki, no to musimy tak założyć, nie możemy zacząć obgadywać na przykład uczestnika spotkania, co jest możliwe na zwykłych imprezach. Więc musimy siedzieć w tym pomieszczeniu i jak się pomyśli o imprezach, to też mi się wydaje, że nie wiem jak są twoje doświadczenia, ale ja pamiętam sporo imprez w moim życiu, które były bardzo drętwe właśnie dlatego, że byli ludzie, którzy się słabo znali na przykład i musieli razem ze sobą siedzieć i znajdować jakieś tematy i w zasadzie ludzie umierali z nudów. Więc co w takich sytuacjach można zrobić? Na przykład można coś wspólnie zagrać, co nawet jeśli ludzie nie są najlepszymi przyjaciółmi na świecie i nie są w stanie się podzielić wszystkimi informacjami ze sobą o swoim życiu, no to i tak mogą się fajnie pobawić, powygłupiać i jest jakaś nam jasna kolejka, kto co robi, kto zgaduje, kto patrzy. No to jest moje na przykład fajne, pozytywne doświadczenie z życia prywatnego.
Zdecydowanie. Ja to ten wątek bardzo chciałbym podbić. Wiem, że na przykład znajomi mojej siostry grają w gry planszowe w wersji przez internet. Nie pamiętam, jak się ta platforma nazywa. ale to też jest jakaś fajna rozrywka. Ja też z moimi przyjaciółmi, jeśli się rozmawiam przez internet, to dokładnie w ten sam sposób. Mamy za sobą lata takich dzwonek, dlatego że trochę się rozjechaliśmy po Polsce i świecie. I właśnie z tego, co ja pamiętam, to przez długi czas to było tak, że tam przez pół godziny faktycznie rozmawialiśmy na takich dzwonkach raz na parę miesięcy, a potem każdy tam na ekranie sobie coś odpalał, gdzieś się rozkojarzył, gdzieś zaczynał robić inne rzeczy, no bo ileż można wysiedzieć po prostu patrząc się w ten komputer, tak? Plus oczywiście kończyły się tematy, co słusznie zauważyłeś. To znaczy jest tak, że nawet jeżeli się z kimś widzimy osobiście, to możemy pogadać o tym, że podoba ci się, że ktoś ma taką książkę, albo ma fajny plakat na ścianie, albo w przypadku konferencji właśnie kogoś poobgadywać, bo to też nie dotyczy tylko prywatnych spotkań ze znajomymi, ale również takich zupełnie profesjonalnych, czy biznesowych może lepiej nazwijmy. No a w przypadku, kiedy jesteśmy zamknięci w tych samych czterech ścianach co od paru miesięcy, to jakby no, nie ma tych tematów, więc wszelkie gry i inne tego rodzaju przyczynki do rozmowy angażujące też jakoś nasz mózg poza samą rozmową są super.
Tak, i to jest ciekawe, bo to jest też coś, co zaleca w tym artykule Jess Souza, czyli wykorzystanie...
No właśnie, opowiedz trochę o artykule.
Artykuł daje kilka porad, jakby z jednej strony są przyczyny, dla których te spotkania są męczące, są nużące. Czyli z jednej strony, no bo, jakie mamy jakby często problemy z tymi spotkaniami? Jedne z tych problemów to jest to, że my niby się widzimy, ale się nie widzimy, no bo też jak się spojrzy na... To mówię, nawet jest przykład z debaty, która się odbyła 22 kwietnia prezydenckiej, co było takim wydarzeniem głośnym. Debata prezydencka, co prawda bez głównego kandydata, ale taki pierwszy raz takie wydarzenie skype'owe. No to już ile było komentarzy dotyczących ustawienia tła, wyglądu, światła. I tam było widać rzeczywiście, że wszystkie te sztaby włożyły w to dużo pracy, że tak ci kandydaci mieli wyglądać jak w trakcie orędzia prezydenckiego z flagami za plecami, no ale przy takich zwykłych... Ale i tak ile było uwag dotyczących tego, że nie wiem, tam Kosiniak był przyjaśniony i ciężko się na niego patrzyło, a u Bosaka to tam się odwracała kamerka. A to jak porównamy z tymi naszymi spotkaniami takimi zwykłymi, w trakcie których widać komuś tylko czoło, komuś tylko brodę, kogoś w ogóle nie widać, bo to też jest podstawowy błąd niewykorzystywania światła, kiedy ktoś siedzi plecami do okna i po prostu ma czarną zarys sylwetki. No to w takich sytuacjach rzeczywiście to lepiej się umawiać telefonicznie, no bo jeśli umawiamy się na oglądanie siebie, a jednocześnie się nie widzimy, to jest fajne, że można się zobaczyć, jak się siedzi w domu rzeczywiście. Ja nigdy nie doceniałem za bardzo takich rozmów właśnie wideo, bo zawsze uważałem, że to jest tylko dekoncentrujące, męczące, że ja się muszę wysilać, żeby wyglądać, muszę patrzeć na innych. Teraz jak siedzę w domu, to jest przyjemne zobaczyć, do siebie pomachać, uśmiechnąć i tak dalej, no ale to też fajne, żeby się widzieć. No to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to jest właśnie niewykorzystywanie zaangażowania uczestników i taki nudny sposób mówienia, albo bez wykorzystywania jakichś innych, nie wiem, prezentacji, zdjęć, pokazywania czegoś, tak? Kolejna rzecz, no to jest to, że te częstowe spotkania są słabo planowane i to tak trochę na żywioł puszczane. I tak jak na przykład spotkania zwykłe, mam wrażenie, że są jakoś tam dokładniej planowane, z mojego doświadczenia przynajmniej, to tutaj jest tak bardziej na żywioł puszczane. No to są takie rzeczy, które się w tym artykule pojawiają, pod którymi ja się chyba mogę podpisać z mojego doświadczenia.
Tak, ja też, chociaż przyznam szczerze, że rozmawiamy teraz, bo nagrywamy odcinek oczywiście zdalnie, rozmawiamy przez komunikator i pewnie widać mi pół twarzy, bo takie mam światło w moim pokoju, więc mogę się podpisać, ale sam nie zawsze się stosuję. Niemniej jednak w ogóle fundamentalnie dla mnie ciekawe jest to używanie kamerki. Znaczy oczywiście te aplikacje do różnych konferencji umożliwiają też włączenie się bez dzielenia się wideo i w takich spotkaniach też brałem udział. I mam poczucie, że wtedy ten potencjał do rozproszenia się szybkiego jest dużo większy. Znaczy, to jest naturalne. No, ruszająca się osoba, która mówi, też trochę przyciąga wzrok, też trochę pozwalam zobaczyć jej mimikę, jej ruchy ręką, zdenerwowanie albo ciche kiwanie głową, które daje nam z kolei informację zwrotną, że ktoś się z nami zgadza. I też mam rosnące poczucie którego zupełnie nie doceniałem przed izolacją i tu się z tobą zgodzę, że to wideo jest ważne i to nie jest tylko jakaś tam fanaberia, którą sobie można włączyć lub nie, tylko daje zupełnie jakby dużo bardziej realny kontakt i dużo dłużej pozwala utrzymać uwagę. Co do jeszcze tego angażowania...
Ale to rzeczywiście... No właśnie, i to jest, i teraz możemy podsumować. Problem, jesteśmy tylko we dwóch i już i tak się zderzamy i obaj zaczynamy mówić, a co dopiero jak są spotkania na więcej osób. I to jest właśnie przykład sytuacji, której się przydaje moderator. I to jest, to o tym też chciałem powiedzieć. Doświadczenie tego, jak jest spotkanie, miałem spotkanie służbowe takie w szerszym gronie, był przewodniczący tego spotkania i to było płynne i przyjemne, bo on udzielał głosu uczestnikom. A jak się spotkałem z kilkunastoma znajomymi, to był taki chaos i tak wszyscy mówili naraz. I albo właśnie było tak, albo było wszyscy mówią naraz, albo nikt nie mówi, bo wszyscy boją się zabrać głos, bo nikt nie przyznaje głosu. Więc faktycznie na spotkania więcej niż kilka osób potrzebny jest moderator, potrzebny jest przewodniczący.
Ale to teraz powiedz, też prawda.
Swoją myśl.
Tak, wrócę, bo faktycznie się zderzyliśmy w eterze, ale zanim wrócę, to zdecydowanie się zgodzę. Ja mam w ogóle poczucie, że funkcja moderatora jest szalenie doceniana również w tych takich debatach tradycyjnych w żywym świecie. Znaczy to faktycznie od moderatora zależy, czy dyskusja będzie ciekawa, czy nie. Jakby, czy również osoby prowadzącej audycję w radiu, czy program w telewizji oczywiście. A często się tej funkcji tej osoby nie docenia. Natomiast w przypadku spotkań online to zdecydowanie czuć tą różnicę i właściwie dopiero teraz chyba sobie nad tym zastanawiam, bo faktycznie też miałem okazję brać udział w paru spotkaniach z moderatorem i bez moderatora i to nie ze znajomymi. Wszystkie te spotkania były w takim profesjonalnym kontekście, jakieś to były seminaria, jakieś większe dyskusje i tam, gdzie nie było moderacji, to nawet nie tyle, że był jakiś chaos, że ludzie się przekrzykiwali, bo oczywiście ludzie mają jakąś dużą wyrozumiałość, ale miałem poczucie po prostu totalnego płynięcia po jakichś różnych tematach, nie wracania do wątków. Nikt nie moderował tej dyskusji, jak na to wskazuje definicja. Więc to jest bardzo ważne. A rzecz, o której jeszcze chciałem wspomnieć, to jest to, że ja już gdzieś od dłuższego czasu się zastanawiam nad tym, nie tylko ja, zresztą bez przesady, myślę, że wiele osób się zastanawia nad tym, jak uczynić... jak wykorzystać tą moc internetu do czynienia świata trochę bardziej interaktywnym. Ja się o tym zastanawiam również w kontekście na przykład naszego portalu, tak, że jednak ten stary podział na czytelnika i twórcę się zamazuje i tak naprawdę potrzebujemy w jakiś sposób osoby będące czytelnikami włączyć bardziej aktywnie w proces tworzenia materiałów czy wyboru tematów. I dokładnie to samo się dzieje na przykład na debatach, to znaczy klasycznie takie debaty, nie wiem, think tankowe, eksperckie, uniwersyteckie i tak dalej, no to jest grono ludzi na scenie, którzy dominują dyskusji 80% czasu, zadają pytania, odpowiadają sobie na te pytania, zgadzają się ze sobą bądź nie i tak dalej, a widownia jest praktycznie bierna, a tutaj... jakby naprawdę możemy wyjść poza ten podział dzięki internetowi. I to niektórzy robią bardzo sprytnie. Mnie właściwie bardzo zainspirowała nieoczywista działka, czy nieoczywista internetowa branża, czyli streamerzy gier. Ja często się spotykam i sam się z tego przez długi czas śmiałem, że co to za frajda oglądać przez parę godzin kogoś, kto gra, tak? Już wolę sobie sam zagrać, jeżeli już mam na to czas. A po czasie gdzieś tam nie wkręcając się w to przesadnie, ale jednak trochę oglądając ludzi streamujących gry, to mam poczucie, że to co tam jest super, to jest to, że ta gra jest tłem. Znaczy to jest to, co trochę wcześniej mówiliśmy o tych różnych planszówkach ze znajomymi przez internet. Gra jest tłem, oczywiście my to oglądamy, widzimy co ten bohater tam robi, czy na czym ta gra polega, ale tak naprawdę wszystko opiera się o to, że ten człowiek streamujący jakby rozmawia ze swoją społecznością, tworzy z nią interakcje, czasami w ogóle ta społeczność ma wpływ na decyzje, które on podejmuje w grze i w ten sposób zupełnie inaczej buduje tą interakcję, buduje taką społeczność i masz poczucie uczestnictwa w tym, a nie tylko biernego oglądania.
No tak, i tutaj chyba dochodzimy do clue, to znaczy do tego, jak w jaki sposób wykorzystywać te narzędzie do tego, żeby rzeczywiście się ze sobą komunikować, a nie tylko mówić do ekranu, który się widzi. Mi się wydaje, że no tutaj też się zderzamy z problemem, o którym chcemy jeszcze porozmawiać w oddzielnym podcaście, problemem takiego przeładowania bodźcami, które mamy do czynienia, korzystając z tych narzędzi cyfrowych, tak teraz praktycznie wyłącznie, no bo tak jak w takiej pracy biurowo-komputerowej, powiedzmy, jest trochę kontaktów i trochę spotkań normalnych i trochę korzystania z urządzeń elektronicznych. Teraz są wyłącznie urządzenia elektroniczne i cały czas w zasadzie możemy przerzucać pomiędzy jedną konferencją, drugą, spotkaniem na Skype'ie, a Facebookiem, a czymś tam, tak? I to się wszystko dzieje naraz na tym samym urządzeniu, więc te pokusy są potężne. To o tym jeszcze porozmawiam oddzielnie, o tym, jak się w tym nie pogubić, ale faktycznie Tak jest, że bardzo łatwo, żeby uczestnicy spotkania na kilkanaście osób po prostu znudzeni odpłynęli i zaczęli coś innego klikać, czytać, bo to już nawet nie ma takiego wstydu społecznego, jak jest normalnie przy wyjmowaniu telefonów, bo to się dzieje na jakichś wykładach, ale jak jest kilkanaście osób, no to jednak głupio, no jednak ludzie jakoś tam patrzą w podłogę czy coś, ale nie będą wyciągać z telefonu. Teraz jest to bardzo proste, więc jest to wielkie wyzwanie na pewno dla wszystkich organizatorów spotkań, co zrobić, żeby to spotkanie trwało tyle czasu, żeby rzeczywiście dało się utrzymać uwagę i przez ten czas, kiedy to trwa, żeby maksymalnie wykorzystać obecność tych osób, które tych nie wiem, słuchaczy albo uczestników spotkania i z nimi rozmawiać. A mówię o tym problemie minimalizmu jeszcze będziemy rozmawiać. Na koniec, co warto oczywiście przypomnieć, Bartku, nasz e-mail, możesz przypomnieć?
Tak. Nasz e-mail, czyli septech@protonmail.com. Przypominamy i zachęcamy do subskrybowania i dzielenia się linkiem do naszego podcastu ze znajomymi czy osobami, które mogą być nim zainteresowane. No i możliwość wysłania nam wiadomości głosowych na anchor.fm/septech.
Tak, bardzo chętnie wysłuchamy, odpowiemy, zacytujemy. Dziękujemy za te wszystkie głosy, które nam wysyłacie i do usłyszenia za tydzień.
I miłego weekendu.